Powiem tak. Po raz drugi z rzędu nie muszę tu stawać, bo wszystko zostało powiedziane wcześniej. To jest z jednej strony zadziwiające, z drugiej niesamowite, że to, co ja mam zapisane tutaj, zostaje powiedziane tam kilkanaście, kilkadziesiąt minut wcześniej, czy to przed uwielbieniem, czy po uwielbieniu, właśnie jakieś świadectwa. I no mówię, drugi raz z rzędu, drugi raz staję i w sumie wszystko zostało powiedziane. Ale spróbuję. Tak, postoję sobie do końca, tak. No, podobno lwy swoje młode zrzucają ze skały i przygarniają do stada tylko te, które się zdołają wspiąć. Nie ma to nic wspólnego z kazaniem, ani nie jest to prawda, ale przynajmniej uwaga została ściągnięta. Zanim zacznę cokolwiek mówić, chciałbym na temat słowa, chciałbym opowiedzieć pewną historię. Wyobraźmy sobie boisko. Nie takie piękne, nowoczesne jak Stadion Narodowy, jak Stadion Gwardii Koszalin, Kartoflisko. Z fałdami, z dziurami. I na tym boisku wyobraźmy sobie kilku chłopaków. Jeden wyższy, wyróżniający się, ciągle grający na szpicy. Chłopak marzy o tym, żeby zostać profesjonalnym piłkarzem. Dostaje się do klubu, ciężko pracuje, każdego dnia chodzi na treningi, kopie tą piłkę 3 razy dziennie, olewa praktycznie szkołę, ale zdaje. I dostaje się do klubu. Przechodzi kolejne szczeble swojego rodzinnego klubu, tego takiego małego, coś jak właśnie Gwardia Koszalin. Dostaje się do wyższego, aż w końcu w wieku 17 lat debiutuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju. Nieźle. Mając 17 lat, dla porównania ja mam 18. Czyli człowiek, który jest aktualnie w drugiej liceum, gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, zarabia pieniądze z tego, co kocha. I wyjeżdża. Przychodzi klub z mocniejszej, dużo mocniejszej ligi rozpoznawalnej na całym świecie, mówi: my cię chcemy, my ci ufamy. I na tym zaufanie się kończy tak, że go wypożyczają do drugiej ligi. Ale dalej pracuje. Dalej gra, dalej walczy, mimo że nie wychodzi. Zostaje po raz kolejny wypożyczony, tym razem do innej ligi, do innego kraju. Tam się odradza. Debiutuje w reprezentacji, strzela pierwszego gola w reprezentacji, aż w końcu zapracowuje na pierwszy transfer za parę milionów euro. Jest już w czołówce najdroższych piłkarzy w historii swojego kraju. W tym czasie dalej gra w reprezentacji, dalej strzela gole i osiąga jeden z największych sukcesów historycznych w swojej reprezentacji i jest jego ważną częścią, strzelając 6 goli i 6 razy asystuje. I coś się załamuje. Może poczuł się zbyt pewnie, a może stres go zaczyna zżerać, bo gra w największym klubie w swojej lidze, dosyć dobrej lidze, której już się zarabia po paręnaście tysięcy euro na tydzień. To już nie mówię w kwotach rocznych. Jedzie na wielki turniej. Strzela pierwszego gola, jest autorem, jednym z autorów pierwszego historycznego zwycięstwa swojej reprezentacji na tym turnieju. No i nie zaczyna nie trafiać na pustą. Zaczyna nie trafiać do bitek. Na szczęście karny strzelił, bo to już w ogóle by go zjedli. No i zaczynają się memy. Zaczynają się wyśmiewanie tego gościa. Ale klub z mocnej światowej ligi zaufał mu. Płaci 32 miliony, mówi: ty będziesz naszym napastnikiem. Strzela. Strzela. Kolejny mecz strzela. W kraju zaczynają się wyciszać te wszystkie wyśmiewiska, już zaczynają być dumni kibice, ci niedzielni, bo ci wcześniejsi to ciągle w niego wierzyli. No i gra w reprezentacji dalej. Podczas jednego meczu, w czasie walki o piłkę, upada. Próbuje wstać, upada. Próbuje wstać, nie. Łzy w oczach. Następnego dnia diagnoza, zerwane więzadło w kolanie. Dla piłkarza jest to może nie najstraszniejsza, ale bardzo ciężka kontuzja, bo jednak to są więzadła w kolanie, które muszą wytrzymywać bardzo duże przeciążenia. No chyba gorzej tylko by było, jakby był skoczkiem narciarskim albo koszykarzem. Pół roku bez piłki. Kiedy wraca, Po ciężkiej rehabilitacji, po ciężkiej operacji wraca, trenuje, zostaje odsunięty. Siedzi na ławce. Pierwszy, drugi, dziesiąty mecz. Pod koniec sezonu, kiedy już klub nie ma szans na nic innego, jak tylko na trzecie, drugie miejsce, staje z ławki i zbiera słabe noty. Znowu nie trafia na pustą, znowu nie trafia do bitek, znowu nie trafia tak zwanych setek. Ale się nie poddaje. Dalej walczy. Po 4 miesiącach od powrotu takiego pełnego na boisko, w czasie walki o piłkę w meczu ligowym, po raz kolejny upada. Po raz kolejny słyszy wyrok. Zerwane więzadło w drugim kolanie. Kolejny pół roku bez piłki. Człowiek, który miał być jedną z nadziei piłki w swoim kraju, miał dorównywać najlepszemu piłkarzowi w swoim kraju, po raz kolejny zrywa więzadła. Po raz kolejny pół roku bez piłki i po raz kolejny zostaje odsunięty od składu. Ale w kraju są ludzie, którzy mu ufają, chociaż memy to już po prostu i po świecie latają w różnych językach. Zaufali mu. Jedzie na kolejny wielki turniej, gdzie znowu nie trafia na pusto. Gdzie jego reprezentacja okazuje się najsłabszą reprezentacją w swojej grupie i trzecią najsłabszą reprezentacją na świecie. Oczywiście jakby na mundialu. Ja to po tym wszystkim, to bym machnął, zarobiłem swoje, miałem milionowe kontrakty, koniec. Więcej nie dam rady. Jeśli by kolejny raz zerwał więzadło, być może już by nie mógł stawać na tej nodze. Wczoraj ten człowiek strzelił 12 bramkę w Serie A, ustanawiając rekord Polski. Oczywiście Krzysztof Piątek go dalej goni, ale Arkadiusz Milik się nie poddaje. To była historia Arka Milika, która mnie naprawdę zainspirowała, bo człowiek, który dwa razy zerwał więzadła, co nie jest przyjemną rzeczą. Praktycznie rok stracił na rehabilitację, na powrót. W kraju to był wyśmiewany po prostu we wszystkie strony. Już kończyło się na tym, że na memie stał pluton egzekucyjny, ostatnie życzenie straceńca, niech strzela Milik. Po tym wszystkim to ja bym po prostu zamknął się w pokoju. On zarobił swoje miliony, miał naprawdę potężne kontrakty, ale walczył. Może ostatnio w Lidze Mistrzów nie strzelił, nie pociągnął Napoli dalej, ale nikt do niego nie miał pretensji, bo walczył. Cały czas walczył. No ale właśnie, czy mam się poddać? Było wielu ludzi, którzy naprawdę oddawali serce temu, co robili. Zostawali zrównani z ziemią. W Biblii takim człowiekiem, który mógł się poddać, był Jozue, jednym z. Otwórzmy Księgę Jozuego, 1 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, powiedział Pan do Jozuego, syna Nuna, który usługiwał Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Ruszaj więc w drogę i przejdź przez Jordan wraz z całym ludem do kraju, który daje Izraelitom. Każde miejsce, gdzie stanie wasza noga, przeznaczyłem dla was, tak jak obiecałem Mojżeszowi. To też, ale to później. Wasz kraj będzie się rozciągał od tej pustyni i Libanu, aż po wielką rzekę Eufrat. Wasze granice obejmą cały kraj Hetytów, aż po wielkie morze na zachodzie. Nikt się nie ostoi przed tobą przez całe twoje życie. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie zostawię cię, ani nie opuszczę. Jozue zostaje wodzem ludu Izraelitów. Mojżesz zgrzeszył, jego karą było to, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, nie wejdzie do Kanaanu. Jozue był jednym z tych zwiadowców, który wysłał Mojżesz. Był jednym z dwóch zwiadowców, który wierzył, że z Bogiem mu się uda. No ale wtedy był Mojżesz. Mojżesz, który uderzał laską o skałę i wypływała woda. Mojżesz, który mówił, że będzie jedzenie, następnego dnia leżała manna i przepiórki. A teraz został sam. Mojżesza nie ma. On ma naprzeciwko siebie cały lud. Musi ich wprowadzić do Kanaanu, gdzie żyją ludy bitne, ludy straszne, olbrzymy. Ale dostaje obietnicę. Z dalszej części Biblii wiemy, że ta obietnica została wypełniona. W Biblii jest mnóstwo obietnic. kiedyś na misji, w sierpniu na misji usłyszeliśmy podczas jednej z inspiracji, ile dokładnie, ja nie zapamiętałem tej liczby. Ale w Biblii jest na pewno mnóstwo obietnic, które zostały niedotrzymane. Wszystkie zostały dotrzymane. Jeśli Bóg coś obiecuje, to możemy wiedzieć, że to się spełni. Bóg obiecał Mojżeszowi, że będzie z Jozue. Będzie z nim, będzie walczył razem z nim. Padają potężne mury Jerycha. Rzeka rozstępuje się. Można by powiedzieć, że Izraelici doświadczyli cudów, a i tak ciągle było coś. Ciągle było coś, co sprawiało, że wątpili. Mimo tego, że przeszli przez morze. Morze na ich oczach rozstąpiło się. Może nie konkretnie na tych, bo pamiętajmy, że wszyscy ci, którzy uciekli z Egiptu, zgrzeszyli i nie mieli prawa wejść do Kanaanu. Musieli czekać kolejne pokolenie. Ale na pewno słyszeli od swoich dziadków, od swoich rodziców. No i znowu rozstępuje się rzeka Jordan. Przechodzą z suchą stopą przez rzekę. Obchodzą Jerycho dookoła i w 7 dni rozsypują się mury. Zdobywają Kanaan, zdobywają ziemię obiecaną. A mimo to dalej jest coś, co im przeszkadza, co im nie pasuje. No i dostają się pod władzę innego ludu, który ich grabi, który ich męczy, i pojawia się Gedeon. Gedeon, do którego przychodzi anioł, mówi mu, że on będzie wodzem. Gedeon od razu się nie zgadza. Anioł ma mu udowodnić, że Pan Bóg będzie z nim. No i wybiera ludzi. Wielka armia. Bóg mówi nie. To jest za dużo was. Oddział. Odsyła, ale dalej to jest dosyć mocny oddział. Nie. Zostaje 300 ludzi. Na miejscu Gedeona większość by miała w ręku, powiedziała nie. 300 ludzi, ale Bóg jest z nim i wygrywa. Dawid. Tego człowieka Saul goni po całym kraju i nie tylko. Jaki to ma sens? Dostał obietnicę, ale kolejne kilkanaście lat musi uciekać przed własnym królem. Królem, któremu służył. Królem, dla którego mógł oddać własne życie. Królem, dla którego pokonał 200 Filistynów sam. Musi uciekać. Ma obietnicę, ma namaszczenie, ale musi uciekać. Ale wierzy. Ciągle wierzy, nie poddaje się. W tym wszystkim jest coś, jest jeden czynnik, który jakby równoważy wagę. Bo z jednej strony jest problem, jakby na jednej szalce. A z drugiej jest wiara. Jeśli wierzymy Bogu, to wiara zawsze zwycięży. On nam obiecał, że nas nie opuści. Dzisiaj w dobie wyścigu szczurów, możemy tak powiedzieć. Dzisiaj, gdzie świat naprawdę postępuje bardzo szybko. 20 lat temu telefony to były klapki, klawiaturki i małe ekrany. Dzisiaj to są 5-calowe telewizory, w których jest wszystko. Jest internet, są media społecznościowe, notatniki. Przyznam szczerze, gdybym nie lubił dotykać ekranu, nie lubił przesuwać sobie tego wszystkiego, to tutaj też bym mógł równie dobrze leżeć telefon tylko. Nie musiałaby leżeć Biblia, nie musiałby leżeć zeszyt, bo wszystko bym mógł mieć zapisane w telefonie. Świat postępuje bardzo szybko. I ta wiara zaczyna gdzieś zanikać. Coraz mamy większy dostęp do wiedzy. A tą wiedzę tworzą ludzie nie zawsze wierzący w Boga. Czy tworzą wiedzę, która ma właśnie dowieść, że Boga nie ma. Tworzą teorie ewolucji, wielkiego wybuchu. Wszystko to nas bombarduje. Gdzieś ta wiara zaczyna znikać. Może nie u nas, ale są tacy ludzie. Ktoś, kto wierzy, ale jest umysłem ścisłym, lubi matematykę, lubi fizykę, Z jednej strony ma Boga, pełny opis tworzenia świata, ale z drugiej strony ma teorię wielkiego wybuchu. Ma całą tą teorię względności Einsteina. Jest gdzieś pomiędzy. No ale to jest wiara. Kwestia wiary nie jest taka, że coś zobaczymy. Przecież błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 2000 lat temu zmarł Jezus. W ciągu tych 2000 lat zmieniło się wszystko. Bo i zachowania, i ludy. Nie mamy już jednego wielkiego imperium, na którym się opiera całą mapę świata, w której w środku jest Rzym, czy wcześniej, jak u Aleksandra, Macedonia. Dzisiaj mamy cały świat. Mamy mnóstwo satelit, które okrążają Ziemię kilkukrotnie szybciej, niż ona zdąży się obrócić. Satelity te mogą sfotografować każdy kawałek Ziemi. W dobrej rozdzielczości, w niesamowitych szczegółach. Człowiek wylądował na Księżycu. Wysyła satelity poza Układ Słoneczny, szukając odpowiedzi, którą tak naprawdę ma tutaj. Bo tak naprawdę człowiek coraz więcej wie, a mimo to, co powiedział, żeby się nie pomylić z tym autorem, Sokrates, wiem, że nic nie wiem. Im więcej człowiek wie, tym więcej zadaje sobie pytań. Załóżmy, że udowodniliśmy sobie teorię wielkiego wybuchu. Był wielki wybuch. Skąd się on wziął? Skoro dowiadujemy się, skąd się wziął, jak to się stało, że nie wiem, jakieś materie się zespoliły, że nastąpi ten wybuch. Im więcej wiemy, tym więcej pytań sobie zadajemy. Ludzie zadają sobie pytanie, mamy tyle galaktyk, mamy miliardy galaktyk, czy jesteśmy jedyni? A skoro jesteśmy jedyni, to jaka to jest cywilizacja, czy jest przyjazna, czy groźna? Jeśli jest groźna, jaką ma technologię, czy możemy ich pokonać, czy dokona inwazji? Człowiek zadaje sobie coraz więcej pytań. I ta wiara zanika. Bóg wierzy w nas, w ludzi. Bo gdyby w nas nie wierzył, nie posyłałby Jezusa. Gdyby w nas nie wierzył, zbawienie nie miałoby miejsca. Po prostu ten, który jest dobry, ten, który składa ofiary, idzie do Niego. Ten, który nie, nie ma. Ale Bóg posłał Jezusa dlatego, że w nas wierzy. Dlatego, że wie, że jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują Jego. System, który był w Starym Testamencie, nie zadziałał. Przyszedł Nowy Testament, Nowe Przymierze, które zostało zapisane na dużo mocniejszej podstawie, bo tą podstawą był sam Jezus. Cała nasza wiara, cała nasza religia, całe nasze wyznanie opiera się tylko na Jezusie. Bez Niego gdzie by to miało sens? Czy miałoby sens spotykanie się tutaj? Śpiewanie tych pieśni? Nie dajmy sobie zbudować muru między nami a Bogiem, właśnie bazując na tej nauce, na braku wiary, próbując sobie coś udowodnić. Bóg mówi, nie opuszczę cię i nie zostawię cię. W Hebrajczyków 13:5 jest napisane coś, co jak Jozue miał walkę, musiał grać, jakby walczyć o to, to w Hebrajczyków 13:5 zostało napisane: nie bądźcie chciwi na pieniądze, zadowalajcie się tym, co posiadacie, gdyż sam Bóg powiedział, nie opuszczę cię ani nie porzucę. Myślę, że ten werset bardziej dociera do wyglądu dzisiejszego świata, gdzie pieniądze to jest być albo nie być. Widzimy, co się dzieje w Afryce. Jeśli sobie zestawimy PKB na jednego mieszkańca, ten produkt krajowy brutto, w Polsce, którą wielu ludzi oskarża, że jest biedna, że żyjemy w biednym kraju, wynosi, strzelam, 21 tysięcy dolarów na osobę. Na 38-milionowy kraj. W Somalii to jest 250 dolarów rocznie. I ludzie tam żyją. Są szczęśliwi, może nie. to jest niesamowite, że żyjemy w tej Polsce, gdzie nikt nam teraz nie wejdzie z pasem, z kabelkami, nie powie, nie możecie się spotykać i nie pociągnie za sznurek. To jest niesamowite, że my chrześcijanie możemy mieć taką wolność. Jeśli chcemy iść na miasto, głosić Ewangelię, to zgłaszamy i idziemy. Jeśli chcemy robić misję ewangelizacyjną, zgłaszamy, zbieramy ludzi, zbieramy środki i jedziemy. Coś takiego jest niemożliwe w połowie w Afryki. Już nie mówię o tych krajach arabskich, ale nawet tych krajach, które w teorii są chrześcijańskie. W Sudanie Południowym na przykład. To by było niemożliwe. Oczywiście dziękujemy Bogu za to, że żyjemy w Polsce, za to, że mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść, możemy się spotkać w zborze i wierzymy Mu. Ale dla mnie niesamowitym przykładem wiary są ludzie, którzy żyją w Syrii, którzy żyją w Iraku i też wierzą. Gdybym był w Syrii i został postawiony w takiej sytuacji, szczerze i z pełną odpowiedzialnością mówię, nie wiem, czy bym wierzył. Nie wiem, czy bym był chrześcijanin. Nie możemy dać sobie wmówić, że nie jesteśmy warci Bożej miłości. W końcu On stworzył nas na swoje podobieństwo. A w Jana 3,16 mówi, że posłał Syna na świat, aby zbawić cały świat, aby każdy, kto uwierzy. Bóg dał nam wolną wolę, dał nam wybór, wierzysz albo nie. Syn jest dla wszystkich. To nie jest tak, że będzie Marek i Abdul. Abdul nie może iść do syna, Marek może. Abdul też może. To jak on wybierze, to będzie jego sprawa. Nieważne co, Bóg jest z nami. Bo tak nam obiecał, bo żyje w nas. Jeszcze nigdy Bóg nie był tak blisko nas. Gdzie był Bóg wcześniej? W świątyni, tam była Jego obecność. Dzisiaj obecność Boża jest w każdym z nas. To nie jest, Bóg stoi obok, Bóg stoi metr przede mną, Bóg jest we mnie i Bóg jest w każdym z nas. System, że Bóg jest w jednym miejscu i ludzie przychodzą, oddają Mu cześć, nie sprawdził się. Ludzie robili różne rzeczy. Izraelici robili różne rzeczy. Bóg stał się dostępny dla wszystkich. Bóg jest jak internet. W każdym miejscu, w każdym czasie. Tylko internet ma limity. Transferu danych. Limity takie, że jak wyłączą prąd, no to tego internetu już nie będzie. Ktoś mówi, że internet jest wszechwiedzący. Co on wie o wszechwiedzy? Wszechwiedza jest tutaj. Wszyscy żyją? Mieliśmy przykład upadku modlitwy. Musimy więcej się modlić. Tak. Na koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Wiara wiarą. Wierzmy w siebie. Każdemu z nas Bóg dał talent. To nie jest tak, że jest jakaś lepsza grupa, która ma lepszy talent i która będzie bardziej widoczna. Są sytuacje, są miejsca, gdzie wszystko ma swój sens, każdy talent jest równoważny. Z tym chciałbym zostawić nas do przemyślenia. Każdy z nas jest osobno tak samo ważny dla Boga. I w grupie, i na zewnątrz. Kiedy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy w kościele, kiedy jesteśmy na grupie domowej, Bóg nie dotyka jednej osoby bardziej, Bóg nie kocha jednej osoby bardziej, nie będzie jej używał bardziej, aż się powtarzam. Ale każdy z nas jest tak samo kochany, jest tak samo ważny i ma tak samo ważny plan na Boże działanie w naszym życiu. Kościół jest tego idealnym miejscem. Są pewne osoby, które widać. Grupę uwielbieniową widać, prawda? Młodzieżówkę widać, tam siedzi. Ale kiedy siedzimy w kościele, to pomiędzy nami są osoby, które sprzątają. Czy je widać? Tak, wiecie, jakby wstali, to ich widać. Są osoby, które przychodzą wcześniej do kościoła, czy w sobotę, żeby sprzątnąć. Przychodzą osoby na grupy domowe. Tego tak siedząc w kościele nie widać. Ale każdy z nas jest tak samo ważny, czy to w grupie sprzątającej, czy to w grupie uwielbieniowej. Tak? Czy to w młodzieżówce? Okej, Łukasz kiwa głową. Tak. Nie dajmy sobie odebrać kościoła. Nie dajmy sobie odebrać wiary w nas. Mimo, że świat jest przeciwko nam, Jezu, jesteś naszym obrońcą. Gdy nie umiemy walczyć sami, to nie są moje słowa, to jest tekst piosenki. Dlatego powiedziałem, że już wszystko w sumie zostało powiedziane. Jeśli na gwiazdkowej niespodziance nagle scenariusz idzie do kosza, nie da się czegoś zrobić, można się poddać? Można. A to zrobimy? Nie. Każde działanie ma swój sens. Dlaczego taki temat? Bo mnie to dotknęło. Bo sam siedząc, ucząc się do dyplomów, ucząc się do egzaminów, ucząc się do matury, usiadłem. I gdzie tu jest sens? Bo miałem za małe wiary, usiadłem, czytałem Biblię i gdzie tu jest sens? My jesteśmy dobrzy. Walczymy. Staramy się iść za Jezusem. A mimo po raz nie wiadomo jaki zostajemy odrzuceni, świat jest przeciwko nam. Gdzie tu jest sens? Dla człowieka logicznie myślącego. Pomyślmy. Tak naprawdę. Bez wiary to by nie miało sens. Na koniec, już mówiąc to po raz trzeci, pomódlmy się. Podziękujmy Bogu za to, że jest pośród nas i że Jego wiara, którą wlewał w nasze serca, Jego siła daje nam sens.